Kochani, zacznę tam, gdzie skończyłem. Dwa tygodnie temu skończyłem w liście do Rzymian, 14 rozdział, mówiąc o realności, rzeczywistości i wartościach Królestwa Bożego. I tam, gdzie skończyłem, zacznę. List do Rzymian, 14 rozdział. Przeczytam trzy wersety. List do Rzymian 14, od 16 do 18. Niech wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w ten sposób służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Ja oczywiście za chwilę skupię się na tym środkowym wersecie 17, a tak dokładnie na ostatnich czterech wyrazach z tego wersetu, ale przez chwilę nawiążę do kazania o Królestwie Bożym sprzed dwóch tygodni. Najpierw werset 16. Niech wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Cały rozdział 14 Paweł dyskutuje ze słuchaczami i z ludźmi, którzy z rzeczy drugorzędnych starają się uczynić w Kościele pierwszorzędną rzecz. Dla nich w tamtym czasie punktem konfliktu było spożywanie pokarmów. Kojarzycie, koszerny, niekoszerny, ofiarowane bałwanom, nieofiarowane bałwanom, co sprawiedliwy może jeść, czego nie może jeść. Współcześni chrześcijanie, kiedy czytają 14 rozdział listu do Rzymian, przeważnie odnoszą takie wrażenie, że to mnie nie dotyczy, ponieważ ani nie jestem Żydem, ani nie żyję w pierwszym wieku, kiedy te tematy były kształtowane, to jest dla mnie temat odległy. Ale chcę wam powiedzieć, że jakbyśmy wyrwali to troszeczkę z kontekstu i zobaczyli ducha tego przesłania i właśnie spojrzeli na werset 16, to możemy to dobrze zrozumieć. Niech wtedy to, co jest dobrem twoim, nie będzie powodem do zgorszenia dla drugiej osoby. Więc my dzisiaj w XXI wieku możemy absolutnie zostawić ten temat, co wolno jeść, czego nie wolno jeść, odsunąć go absolutnie na bok i spojrzeć i wstawić tam w każdą rzecz, którą my uważamy za ważną i błogosławioną dla naszego życia, szczególnie tą rzecz, o którą czasami wśród świętych bywają kłótnie. I wiecie, ja to oczywiście ilustruję tymi czasami, w których my dzisiaj żyjemy, tak? Więc możemy wziąć od razu pierwszą rzecz z brzegu, jakieś maseczki, tak? Nosić, nie nosić. Dla jednego błogosławieństwem, tak jakbyśmy mówili, niech wtedy maseczka, która jest dobra dla ciebie, nie będzie powodem do zgorszenia. A może ktoś inny to przeczyta dokładnie odwrotnie. Niech wtedy brak maseczki, która jest dla ciebie dobrem, niech będzie powodem zgorszenia dla tego, który chce tą maseczkę nosić, tak? I maseczkę oczywiście już teraz widzę po waszych twarzach, że macie taki do tego po roku już taki lżejszy stosunek. Ale wiecie, od niedawna mamy szczepienia. I tak wiecie, co rok to prorok, co rok to jest jakiś temat, który staje się dla świętych powodem do po prostu do tłuczenia. Więc jakbyśmy wzięli na przykład szczepionki, to tutaj to już też dokładnie mamy, tak? Że wtedy niech szczepionka, która jest dla ciebie dobrem, albo brak i odrzucenie szczepionki, które jest dla ciebie dobrem, niech nie będzie powodem dla bluźnierstwa, dla brata twojego, który uważa dokładnie przeciwnie. I moglibyśmy pójść dalej, moglibyśmy się zająć kościołem, tak? Że perkusja, która jest dla ciebie źródłem błogosławieństwa w zborze, niech nie będzie źródłem zgorszenia, a dla ciebie, którego błogosławieństwem jest fizharmonia i po prostu i instrumenty klasyczne i tak dalej, i możemy różne rzeczy wziąć, tak? Niech twoja kusa spódniczka, która jest dla ciebie źródłem radości i błogosławieństwa, nie będzie źródłem zgorszenia. A dla ciebie, dla którego źródłem błogosławieństwa i dobra jest długa spódnica i długa suknia i brak makijażu, niech nie będzie też powodem zgorszenia. I to możemy tak zmieniać. I wiecie, bez po prostu tej dyskusji i wartościowania. Bo dla każdego z nas coś jest lepsze, a coś jest gorsze. Coś stoi z jednej strony barykady, dla któregoś stoi to z drugiej strony barykady. Amen? Możemy różne tematy dotykać. Najbliższa koszula ciału, czyli to, czym się w tym momencie przejmuję, o czym w tej chwili dyskutuję. I to jest, wiecie, duch tego przekazu 14 rozdziału listu do Rzymian. Więc kiedy są te dyskusje, kiedy my staramy się nasze życie duchowe, nasze życie z Bogiem, sprawy Królestwa, odnieść do spraw zewnętrznych, to To właśnie wtedy przychodzi apostoł Paweł z tym słowem i z tą definicją, werset 17. Królestwo Boże to nie te rzeczy zewnętrzne, o które toczymy spór, o które nie możemy wszystkiego sobie wyjaśnić jeszcze dzisiaj, ale Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I ten, kto osiąga sprawiedliwe życie i świadomość tego, że jest sprawiedliwy przed Bogiem, ten, kto osiąga pokój serca i ten, kto osiąga radość Ducha Świętego, ten jest częścią Królestwa Bożego. A nie ten, który przedyskutując różne tematy, jego jest na wierzchu. Ten, którego jest na wierzchu, to jest, słuchajcie, zwycięzca krucjaty. I może swoje królestwo jerozolimskie nazywać królestwem niebieskim, ale to jest często królestwo piekielne. Po prostu zatriumfował nad bratem i siostrą w dyskusji. Nie, Królestwo Boże to nie jest zwycięstwo na polu materialnym, naturalnym, na polu intelektualnym, na polu argumentów, na polu wywyższenia się nad drugim, ale Królestwo Boże to jest to, czego osobiście doświadczyłem na skutek tego, że poddałem moje życie Bogu. Wiecie, też mam swoje hobby i po prostu uważam, że pewne rzeczy są lepsze od innych. I wiecie, gdybym te rzeczy chociaż na chwilę stawiał na piedestale, to miałbym problem z budowaniem kościoła. Musiałbym zacząć budować sektę. I tak to widzimy. Są liderzy, którzy podporządkowują całe kościoły swojemu widzimisię. Ludzie zaczynają ubierać stroje, które są strojami wyobrażeń tych guru, tych liderów, tych sekt. Zaczynają się odżywiać w ten sposób. Zaczynają z wszystkim postępować tak, jak wyobraża sobie ten silny przywództwa, który tworzy sektę. Wiecie, ja mam moje ostatnie hobby, tak? I ja mam swoją ulubioną muzykę, tak? Ja mam swoją ulubioną dietę, którą tak jakbym miał z wami naprawdę podyskutować, to ona nie jest tylko ulubiona moja. Ona jest obiektywnie najlepsza i bym ją wam zalecał, rozumiecie? I później jak zaczynamy rozmawiać, się robi problem, bo siadamy do jednego stołu i mamy golonkę i makowiec i po prostu się zaczyna jazda. I niestety takich historii możemy doświadczać. Więc apostoł Paweł daje radę. To, co jest twoim dobrem, to, co jest twoim luzem, to, co jest twoim źródłem radości i błogosławieństwa. Pilnuj jednej rzeczy, żeby tym nie gorszyć drugiego. A ponad to przede wszystkim nie kłócić się o to. Bo ten, kto zwycięży w tej kłótni, nie osiągnie Królestwa Bożego, ani ten, kto skapituluje w tej kłótni, nie osiągnie Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże to nie rzeczy zewnętrzne, nie sprawy organizacji, nie sprawy argumentów, zgód na jakieś idee czy ideologie, ale to, co dzieje się z sercem człowieka. Jak ono jest blisko Boga i że doświadcza sprawiedliwości, pokoju i radości. I teraz, zaraz za chwilę wrócę do tego środkowego wersetu, a 18 mówi, że jeżeli na tych trzech rzeczach się skupimy, sprawiedliwości, pokoju i radości, to co wtedy? To wtedy służymy naprawdę Chrystusowi. Amen. I co? Druga rzecz, jaki jest z tego zysk? Jesteśmy przyjemni dla ludzi w tym momencie. Amen. Posłuszni Bogu, służący Bogu, oddani Bogu, idący za Bogiem, uznający Go za Pana. Którzy to są ci? Ci, dla których sprawa sprawiedliwości, pokoju i radości jest najważniejsza. I w tym samym momencie dokonuje się ta druga, że błogosławiona rzecz dla ludzi. Jesteśmy dla nich przyjemni. Oni mają błogosławieństwo z tego, że my służymy Bogu. Oni czerpią profity z tego, że my żyjemy wśród nich. Korzystają z naszego światła i soli, która jest w nas. I wiecie, zaburzenie na poziomie tej definicji Królestwa Bożego powoduje właśnie różnego rodzaju dysproporcje. Jeżeli sprawiedliwość, pokój i radość nie rządzi w moim życiu i w ten sposób nie łączę się z Bogiem, to właśnie dlatego źle jest ludziom ze mną. Okej? Właśnie dlatego, że ta jakość nie rządzi w moim sercu. I też działa to w drugą stronę. Jeżeli buduję moją sprawiedliwość, pokój i radość poprzez przypodobanie się ludziom, i zaspokojenie ich oczekiwań, w tym momencie przestaje być posłuszny Bogu. Więc to działa w dwie strony. Więc słuchajcie, esencja to jest Królestwo Boże, które wyraża się poprzez sprawiedliwość, pokój i radość. Powiedzmy wszyscy razem: sprawiedliwość, pokój i radość. I teraz chciałbym dzisiaj moje kazanie zatytułować Radość kontra nieznośny ciężar, albo Radość czy nieznośny ciężar, to jak tam Jan zdecyduje, jak będzie łatwiej na MP3 to zatytułować. Mi się podoba Radość kontra nieznośny ciężar, bo chciałbym się skupić na tym trzecim elemencie Królestwa Bożego. Wiecie, sprawiedliwość to jest coś, co my pierwsze, czego dotykamy, kiedy dotykamy Ewangelii. Tak? Bo pierwsze, czego oczekujemy, to pewności, że znajdziemy się z Bogiem w niebie. Chcemy odpuszczenie naszych grzechów, więc chcemy być przeniesieni z tej rzeczywistości kary za nasze grzechy, potępienia, które wisi nad naszym życiem. Chcemy wejść do miejsca uniewinnienia. I uniewinniony to jest właśnie sprawiedliwy w Bogu. Więc ten temat w Królestwie Bożym załatwiamy jako pierwszy. Później jest temat pokoju z Bogiem. Wiecie, to nam daje Duch Święty, że wiemy poprzez też osiągnięcie tej sprawiedliwości i zrzuceniu trosk na Pana, że nie musimy walczyć w naszym życiu, możemy po prostu być napełnieni pokojem. I szukamy go, tak? Szukamy pokoju. Chodzimy na modlitwy, jeździmy na seminaria uzdrowienia wewnętrznego, czytamy Biblię, modlimy się, żeby sięgnąć do tego zdroju zbawienia i zaczerpnąć stamtąd pokoju, tak? Szukamy tego pokoju w Kościele. Natomiast temat radości to jest taki temat, słuchajcie, ja go tak odczuwam w tym czasie, jako taki temat, który jest najmniej ważny, jeżeli mówimy o tych trzech rzeczach w kontekście Kościoła i Królestwa Bożego. Radość. Radość. Wydaje nam się, że to jest jakiś taki zbytek. Coś ponad. No jak będzie już ta radość, to po prostu będzie. No po prostu ten, jak się ten sos pojawi radości, to będziemy się śmiali. Ale wiecie, chciałbym wam zwrócić uwagę, że to jest integralna część, i zaraz będę to wykazywał jeszcze w innych fragmentach słowa, integralna część definicji Królestwa Bożego. Jeżeli nie ma radości w Duchu Świętym, to jest jakiś deficyt, jeśli chodzi o nasze bycie w Królestwie. Dobrze, teraz się jeszcze zatrzymam na chwilę. Nie wiem, czy to powiedziałem 2 tygodnie temu, ale przekażę wam taką ilustrację. Jak nie, to będzie powtórka. W XIX wieku ludzie walczyli o sprawiedliwość. O sprawiedliwość społeczną. Rodziły się ruchy nacjonalistyczne, które chciały ustanowić sprawiedliwość między narodami, żeby jeden naród nie panował nad drugim. Później te wszystkie ruchy rewolucyjne, społeczne, sprawiedliwość dla robotników, sprawiedliwość dla chłopów, prawda? I to zaowocowało różnego rodzaju walkami. Do dzisiaj w jakiś sposób ta walka o sprawiedliwość trwa. Sprawiedliwość między płciami, okej? Sprawiedliwość pomiędzy różnymi rodzajami różnorodności, żeby wszyscy ludzie byli sprawiedliwie traktowani i mieli ten obszar godności zachowany. To był XIX wiek. W XX wieku, po tych wielkich katastrofach wojen światowych, nastała walka o pokój. W krajach komunistycznych to było takie hasło propagandowe. W naszych miastach widziały duże takie, wtedy to się nie nazywało billboardy, teraz to się nazywa billboard, nawet nie pamiętam, jak to się wtedy nazywało. Takie po prostu wielkie plansze, na których było napisane: nigdy więcej wojny. I gołąbki, te Picassa tam wszędzie widniały. To było dosyć śmieszne to było, bo wiedzieliśmy, że w tym czasie Związek Radziecki ciśnie w kierunku wywołania wojny i zbroi się strasznie, ale na zewnątrz to była walka o pokój. Na zachodzie były ruchy hipisowskie, pacyfistyczne, które też podnosiły te tematy. Niektóre były bardzo szczere, ludzie nie chcieli zginąć w trzeciej wojnie światowej nuklearnej, ale część tych ruchów też była podsycana przez komunistów ze wschodu, żeby destabilizować kraje zachodu. Natomiast temat pokoju, wiecie, jak włączycie sobie rocka lat 70., 60., 80., no to pokój i wojna to są jedne z ważniejszych tematów w roku, w piosence. I teraz wiecie, a teraz, gdzie widzimy w życiu świata współczesności walkę o radość. A walka o sprawiedliwość, a walka o pokój. A kto walczy o radość? Dla kogo to jest idea ważna po prostu utraty swojego życia, żeby o to zawalczyć? Za pokój oddał życie Mahatma Gandhi, za pokój oddał życie Martin Luther King. Za po prostu sprawiedliwość społeczną ludzie przelewali krew w rewolucjach. A kto oddał życie za radość? Się aż dziwne wydaje, tak? Dać się zabić za radość. Rozumiecie? Poniesiona ofiara, żeby sięgnąć radość. Oczywiście, współcześnie ja odkrywam takie trendy, wiecie, jakbyśmy chcieli czasami się dostać na jakiś dobry kabaret, to trzeba szybko kupować bilety. W teatrze zawsze jakieś tam miejsce się znajdzie. Nie ma po prostu tłumów, ale dobry kabaret, słuchajcie, to zawsze jest pełno. Nigdy się nie mogę nadziwić, jak mi te filmiki gdzieś na fejsie czy na YouTubie wyskakują. Tam są oczywiście te algorytmy, więc ten algorytm wie, że ci się uka raz na trzy dni potrafi jakąś, polubi jakąś totalną głupotę obejrzeć, więc mi po prostu te społecznościówki poddają te kabarety. Ale jedna rzecz fascynująca, zawsze tam są wypełnione amfiteatry po prostu. Po brzegi. Więc coś jest na rzeczy. Jak myślimy o temacie rozrywka, to wiecie, to tam musi być ten element, tak? Wiecie, są horrory komediowe. Są kryminały nawet z elementami komedii. Teraz, słuchajcie, w ogóle dobre kreskówki dla dzieci są tak robione, żeby cała rodzina mogła oglądać i żeby wszyscy mieli dobry czas, żeby przytrzymać i rodzica, i dzieciaka przed telewizorem. Jak mój syn był mały, to żeśmy oglądali Do upadłego Pingwiny z Madagaskaru. Super. Po prostu rewelacja. Po prostu ja się nie mogłem nadziwić. On się śmiał w innych momentach, ja w innych. Ale byliśmy uchachani po pachy. Teraz od niedawna mamy nowość, mamy możliwość, jak to się nazywa, te Netflixy i HBO i te wszystkie inne. Mamy dostęp do tych filmów. I słuchajcie, w zeszłym tygodniu odkryłem, że cała seria Pingwinów z Madagaskaru. Nie muszę czekać na dany dzień tygodnia, żeby to obejrzeć sobie, ale mogę po prostu usiąść i rąbać z Przemkiem po prostu całą serię. I wiecie, i lecimy, i Przemek mówi po tytule, o, tu będzie dobry jeden moment. I oglądamy cały, żeby dojść do tego miejsca. Więc wiecie, coś jest na rzeczy, że ludzie czują, że bez radości nie da się żyć na tej ziemi. Mówię teraz o tych świeckich kategoriach. Ale wiecie, jeżeli świat walczył o sprawiedliwość, walczył o pokój i dzisiaj, w dzisiejszych czasach wie, że bez rozrywki, bez entertainmentu nie ma życia, to ileż bardziej my musimy to po prostu zauważyć. O ileż bardziej my to musimy zauważyć. I słuchajcie, zanim dojdziemy do tematu radości, chcę was skonfrontować z waszymi ciężarami przez chwilę. Bo prawda jest taka, że jeżeli nosisz ciężary, które i w których nie ma radości w twoim życiu, to znaczy, że po prostu centralnie rozmijasz się z Królestwem Bożym. Jest powiedziane w Słowie Bożym, że Jezus, Mesjasz, Syn Boga, był namaszczony olejem wesela bardziej niż jego towarzysze. W Biblii od słowa radość jest po prostu rzeczownik, przymiotnik, czasownik. Jest ponad 200 razy w całej Biblii to wymienione. Jest jeden werset, który mnie przez lata tłuką po głowach ludzie święci, to jest lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, bo w domu żałoby serce staje się lepsze. I to jest właśnie taka proporcja. Jeden werset o domu żałoby i 200 tekstów po prostu o potrzebie radowania się. To jest ta proporcja. I słuchajcie, ja bym na początek chciał was zderzyć z tematem ciężaru. Dobrze, okej. Piąta Księga Mojżeszowa będzie troszeczkę o ciężarach. Na początek, żebyście się zidentyfikowali ze swoim życiem z perspektywy Słowa Bożego. Bo ciężary, które nosimy na naszych plecach, są prawdziwe. One nie są fałszywe. To, co odczuwasz, nie może być pokonane poprzez lekceważenie. No, tam sobie wymyśliłeś, ty to masz ciężkie życie. W Bangladeszu to mają ciężkie życie. No to są słabe recepty na pocieszanie, tylko na krótko działa. Jak pojadę do Afryki, to parę tygodni mam zdjęte to z ciężaru. Bóg nie chce, żeby nasze ciężary były zdjęte poprzez porównywanie się z ludźmi, którzy mają gorzej. To jest żadna metoda. My po prostu doświadczamy radości Ducha Świętego, dlatego że wchodzimy w rzeczywistość Królestwa Bożego i Bożego działania w naszym życiu. A nie dlatego, że się porównamy lub damy się przez kogoś wyśmiać, że jakie ty masz problemy. Prawda? Zobacz, jaki ty masz dom, zobacz, jaką ty masz, kiedy masz samochód, zobacz, ile masz na koncie i nie opowiadaj mi o swojej depresji. To jest bardzo okrutne i niesprawiedliwe takie podejście. I to jak ludzie nawzajem siebie traktują, to jeszcze pół biedy. Najgorzej, wiecie, co jest najgorsze? Że my siebie tak traktujemy. My siebie tak traktujemy. Nie dajemy sobie prawa do nazwania tego, co przeżywamy ciężarem. I mówimy sami do siebie. Śmieszny jesteś, żałosny jesteś. Jak możesz po prostu myśleć tak o swoim życiu? I to jest po prostu, to nie jest droga wyjścia. Drogą wyjścia jest poznanie Bożej prawdy. I zobaczcie, Piąta Księga Mojżeszowa, taki przykład, akurat a propos ciężarów, powiedz ciężar. Mojżesz przed wejściem do Ziemi Obiecanej, to jest ostatnia Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział od 8 wiersza mówi tak. Oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi oraz ich potomstwu. Wiecie, ziemia Kanaan to jest ta obiecana ziemia i ona w przenośni w temacie Królestwa Bożego jest nam przekazana. To jest, są kościoły, które się nazywają Kanaan, w Polsce jest kilka Kananów. To jest to miejsce, do którego Bóg nas wzywa. I wiecie, oni stoją u progu, Bóg im mówi po 450 latach, od kiedy Jakub z synami wyszedł z Izraela, teraz wracajcie. I teraz jest bum, ziemia mlekiem i miodem płynąca. I w tym momencie Mojżesz mówi, 9. W owym czasie rzekłem do was, nie mogę już sam was nosić. Pan wasz Bóg rozmnożył was i oto dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie. Niech Pan Bóg waszych ojców pomnoży was tysiąckrotnie i niech wam błogosławi, jak powiedział. Ale jakże sam poniosę wasz ciężar, wasze kłopoty i wasze spory. Postarajcie się o mądrość roztropnych i doświadczonych mężów w plemionach waszych, a ustanawię was naczelnikami. Widzicie, Mojżesz wchodzi z nimi i od razu mówi na samym początku, że pięknie, ziemia obiecana, wyzwolenie, mleko i miód, ale ja już nie mogę dłużej was nosić. Poza tym Bóg was rozmnożył i kto was poniesie? Kto poniesie wasze ciężary, kłopoty i spory? I słuchajcie, to jest na wejściu do ziemi obiecanej. Oni by mogli powiedzieć, no halo, ale jak przekroczymy ten Jordan, to nasze kłopoty, to jest werset 12, kłopoty, spory i ciężary spadną z nas jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i będziemy tańczyć w Kananie. Wiecie, znacie Księgę Jozuego? Wiecie, że od początku była bitwa od razu, jak tylko weszli. Wszystkie miasta okazały się warowne i oni byli załamani, że obietnica, która była im dana, jest teraz do zdobycia przez nich. Wiecie, i to jest ilustracja naszego życia. Rodzimy się na nowo, mamy nowe życie, doświadczamy sprawiedliwości w swoim sercu, pokoju z Bogiem, ale teraz jest coś, o co potrzebujemy zawalczyć, to jest zrzucenie z nas czy pokonanie ciężarów, kłopotów, sporów i walk. Kto z was, kto dołączał się do kościoła po swoim nawróceniu, miał takie odczucie, że trafił jak masło w pączek, albo czy jakoś tak, czy śliwka w kompot, czy po prostu w najlepsze miejsce, w jakie mógł wskoczyć. Ja po prostu byłem o tym przekonany. Byłem 3 tygodnie w kościele, pojechałem do mojej mamy. Moja mama pieliła na ogródku, ja jej powiedziałem, nie będę dłużej katolikiem. Znalazłem prawdziwy Boży Kościół, w którym ludzie są wolni od grzechów, kłopotów, troski, pełni radości. Moja mama jak na szaleńca na mnie popatrzała, mówi, nie ma takich miejsc. Ja mówię, są, właśnie trafiłem do takiego. Później się, po paru miesiącach okazało się, że nie, jednak trochę moja mama miała rację. Później miałem drugi etap, że po prostu No po prostu, jeszcze się taki nie urodził, co by taki kościół zbudował, więc zostałem pastorem. Może kościół, w którym ja byłem, taki nie był, ale ten, który ja będę prowadził, to taki będzie. Jest tam jakiś nieśmiertelnik z tyłu, który wciąż to wierzy po 22 latach istnienia drogi. Wiecie, ta rzeczywistość zdjęcia z naszego życia ciężaru, to jest powiedziane, Mojżesz mówi, postarajcie się o mądrych, roztropnych, doświadczonych. Ta rzecz wymaga naprawdę pochylenia się nad Bożym Słowem i zobaczenia, że to po prostu nie stanie się przez to, że ktoś na nas położy ręce, udzieli nam jednej kluczowej rady, jakiejś po prostu szczególnej modlitwy nie roztoczy nad nami, ale że to stanie się dzięki temu, że my poddamy w uczniostwie, w posłuszeństwie Bogu nasze życie i będziemy po prostu tego szukać. Wiecie, my tylko znajdujemy, możecie sobie to zapisać, to będzie dobry tekst, już czuję, że będzie dobry. Wiecie, my znajdujemy w naszym życiu tylko te rzeczy, których szukamy. To jest naprawdę dobry tekst. Agata, daj to na mema. Naprawdę, mamy w życiu tylko to, czego naprawdę szukamy. Dlatego, jeżeli nie gryziecie w oczy to, że Królestwo Boże to radość w Duchu Świętym, to tego nie będziesz szukał. Jak nie będziesz szukał, to tego nie znajdziesz. Potrzeba mądrych, roztropnych, doświadczonych. Trzeba mądrości, roztropności i doświadczenia. Trzeba pochylenia w uczniostwie, żeby to w ogóle zacząć szukać. Kto z was chce więcej radości w swoim życiu? Niektórzy mówią, obyśmy tylko zdrowi byli. Niektórzy mówią, oby gorzej nie było. Byłem na pogrzebie człowieka. Usłyszałem taki tekst z ust członka rodziny tego człowieka, który umarł. Oby nie było tylko gorzej. I wiecie, i po prostu oczywiście tego nie powiedziałem. To był pogrzeb, to była stypa. Ale powiem, nie mogłem się uwolnić z tego, co w tym momencie zadźwięczało w mojej głowie. Oj, może, może. Kiedy ten żałobnik, ten członek tej rodziny powiedział, gorzej być nie może. A mi w głowie zadźwięczało, oj, może, może. Tak. Bo słuchajcie, w tym świecie nie ma nic pewnego, co możemy się oprzeć. Nie ma nic. Nasze nadzieje, jeśli nie są zbudowane w oparciu o Boga i Jego obietnice, to są tylko chwilami ulgi. Dlatego słuchajcie, warto się bić o to, o czym mówi Słowo Boże. Bij się o radość Ducha Świętego w swoim życiu. Aby spadły ciężary z ciebie. Dobrze. To był jeden tekst. Nie chcę na ciężarach długo się zatrzymywać, więc jeszcze tylko kilka. Mateusza 11:30. Znany fragment. Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30. Albowiem jarzmo moje jest miłe i brzemię moje lekkie. Brzemię miłe i lekkie. I to jest aksjomat, tak? Jak ktoś idzie za Jezusem, będzie doświadczył jarzma, ale ono będzie miłe i lekkie. Wszystkie ciężary pobożnościowe, które mogą wyglądać bardzo święcie, jako niesamowita ofiara, którą ponosisz, one są po prostu do wyrzucenia. Wiecie, parę tygodni temu powiedziałem, taką rzecz, pamiętacie, że życie jest niesprawiedliwe i mówiłem, jak ja przez te wszystkie lata doświadczam niesprawiedliwości jako pastor, pamiętacie? Ja tylko zacząłem mówić, jak to nie fair jest w moim życiu i wszyscy się śmialiście. To było dobre, że się śmialiście. Bo to jest właśnie intuicyjnie dobrze wyczuwany ten werset. Pobożność, która jest po prostu napiętnowana ciężarem i taką świadomością, że dobrze robię, że sobie dociskam więcej dyscypliny i mozołu, jest niewarta funta kłaków, bo to nie jest jarzmo Jezusowe. Halleluja. Więc słuchaj, skonfrontuj swój ciężar i szukaj radości w Duchu Świętym, bo to jest dobry kierunek na Królestwo Boże. Gdyby, wiesz, gdyby dyscyplina, ciężar, mozuł, poniesiona ofiara była wartością Królestwa Bożego, to by to tam było wymienione. By apostoł Paweł nie wahał się powiedzieć, im gorzej w waszym życiu, tym lepiej. Ale nigdzie Biblia czegoś takiego nie mówi. Biblia cały czas mówi o odkupieniu, o zdjęciu ciężarów, o uwolnieniu od trosk. Mówi o tym, że Bóg ma dla nas uzdrowienie i zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb. Taka jest Biblia. My? Dobrze. Więc to było tutaj, to był Mateusza. Ciężary, tak? I teraz słuchajcie, to będzie chyba tak. To będzie ostatni o ciężarach. To jest Dzieje Apostolskie 15. Kiedy Barnaba z Pawłem wracają do Jerozolimy i jest tam ten temat przestrzegania prawa mojżeszowego, przestrzegania Tory przez ludzi nawróconych z pogan. I chcę, żebyście to tak samo jak tamten 14 rozdział z Rzymian, który my czytamy z perspektywy pokarmów i mówimy, to już mnie nie dotyczy, żebyście zobaczyli, że to bardzo nas dotyczy, ten Rzymian 14 współcześnie. Tak samo tutaj Dzieje Apostolskie 15, mimo że my nie walczymy z tematem Tory, to on w innym aspekcie, który za chwilę wam pokażę, bardzo nam ciąży, jeżeli niewłaściwie na to spojrzymy. Czytamy Dzieje Apostolskie 15 od 4. A gdy przybyli do Jerozolimy, Paweł i Barnaba, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, czyli to byli narodzeni na nowo ludzie, którzy byli częścią stronnictwa faryzeuszów. Powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżesza. I wiecie, na tamtym etapie w kościele sprawa była taka, ona się kształtowała. Nie wiadomo było, jak z tym postąpić. Apostoł Paweł miał już dosyć silne przekonania. Piotr, za chwilę też zobaczymy, już był w jakimś, powiedzmy, na środku był. To jest chyba dobre miejsce na określenie Piotra. Ale część jeszcze była przekonana, że po prostu prawo Mojżesza powinno być udziałem wszystkich narodzonych na nowo z pogan. Szósty werset. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Gdy już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli Ewangelię i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak nam. Pamiętacie historię z domu Korneliusza, kiedy Piotr głosi, zstępuje Duch Święty na nich, oni nie są ani obrzezani, nie są nawet ochrzczeni w imieniu Jezusa, ale na skutek tego, że słuchają przez wiarę Słowa Bożego, wstępuje na nich Duch Święty. Nie są po kursie katechumenalnym, jeszcze niektórzy fajek nie rzucili, jeszcze niektóry piwko sobie piją i Duch Święty na nich wstępuje. I Piotr jest świadkiem tego i po tym, kiedy to się dzieje, on mówi, skoro Duch Święty na nich wstąpił, to ja już nie mam nic do gadania, nie mam problemu, żeby ich ochrzcić, tak? Więc świadectwo Piotra, to jest bardzo ciekawe, że świadectwo Piotra jest takim poważnym przyczynkiem do zbudowania doktryny. To tak wam powiem nawiasem mówiąc, dla takiej fundamentalnej rasy chrześcijan, to jest informacja wręcz gorsząca. Jak doświadczenie i przeżycie może prowadzić nas do praktykowania czegoś nowego? Tak, oczywiście my dzisiaj wiemy, że z perspektywy Słowa Bożego nie było w tym żadnego zaprzeczenia, ponieważ później nauczanie Nowego Testamentu wyraźnie pokazuje, że przymierze to mojżeszowe, pod którym żył Izrael, zostało zawarte pod górą Synaj na pewnym etapie kształtowania tego narodu, ale nie zostało zawarte z innymi narodami. Więc oni wiedzieli, że ci z pogan, którzy przychodzą do Chrystusa na podstawie wiary wchodzą bez stosowania prawa mojżeszowego, ale w tym samym momencie Żydów, którzy chcą żyć w przymierzu z Bogiem, mimo że weszli w przymierze z Chrystusem, nie pozbawia się tego przymierza i są wolni, żeby żyć w tym przymierzu nadal i swoje wszystkie tradycje i święta i ofiary bez jakiegoś konfliktu sprawować, kontynuować obrzezanie, prawda? Natomiast na tym etapie to było tak, że Piotr mówi, słuchajcie, moje doświadczenie pokazuje, że Bóg nie odwraca się od pogan i udziela im swojego ducha, zanim oni zaczną wykonywać jakiekolwiek przykazania, nie mówiąc już w całym prawie mojżeszowym. I Piotr mówi dalej tak. I Bóg nie uczynił, to jest 9 werset, i Bóg nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy ich, oczyściwszy przez wiarę ich serca. I teraz wracamy do naszego tematu, radość kontra nieznośny ciężar. 10 werset. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów, powiedz kark uczniów, a możesz tak nawet się złapać i powiedzieć mój kark, tak? To jest problem dzisiejszego wieku. Pierwszy mięsień, który wysiada współczesnym. Dlaczego wkładacie na kark uczniów jarzmo, uwaga, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Powiedz, nieznośny ciężar. I no, mówcie. Przekonaj swoje serce, że to jest nieznośny ciężar. Prawa, zasady, dyscypliny. Rzeczywiście, jak utworzymy list do Rzymian, apostoł Paweł, który rozwija ten temat, on wyraźnie mówi, że prawo jest dobre. Tora jest błogosławiona. Źródłem Tory jest Bóg. Jest tam mądrość, jest pożytek z zastosowania tych przykazań. Nie cudzołożysz, masz błogosławiony dom. Poddajesz się swoim rodzicom, masz długie i błogosławione życie. Korzystasz z szabatu, jesteś błogosławiony. Wiesz, że nie twoje ręce zapracowały na twoje życie. Alleluja. Ale w tym samym momencie, kiedy polegasz na prawie, polegasz, rozumiesz? Nie korzystasz z jego błogosławieństwa przez jego stosowanie, ale polegasz w swojej sprawiedliwości, że jak to zrobisz, to jesteś w porządku gość, jesteś dobry chrześcijanin, bo inni to po prostu chodzą w dziurawych dżinsach, zaraz tyłek im będzie widać, a ja mam eleganckie spodnie z materiału w kancik. Na pewno się bardziej podobam Bogu. Jeżeli polegasz, to jesteś przeklęty. List do Galacjan mówi o tym ciężarze, ale on też mówi już o wejściu w tą nową rzecz. Galacjan 3. Apostoł Paweł mówi tak. 3 od 10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Tak? Ciężar, ten najgorszy, jaki nosimy na naszym życiu, to nie jest to, żeby zarobić, żeby ogarnąć dom. Ciężary, które również święci z własnej woli noszą na własnych plecach, co nie pozwala im zakosztować radości Ducha Świętego, to są te obowiązki, które sami na siebie wkładają. Prawa. Mamy prawa zewnętrzne, prawa krajowe, mamy prawa kościelne, zasady, ale mamy też wobec siebie żądania, jak uważamy, że powinno wyglądać nasze życie. Rzeczy, które uważamy, że nie powinno być ich w naszym życiu, że powinniśmy się w pewien szczególny sposób zachowywać wobec ludzi, odnosić do nich i postępować. Ja miałem w moim domu takie przykazanie, że do ludzi należy się uśmiechać. Pamiętam, któregoś dnia mój tata miał taki aparat, jak się nazywa, szerokoklatkowy, 6x9 taki. Takie zdjęcia strzelał. 36 klatek chyba. Dobrze ciągle mówię? To nie było tak jak dzisiaj, że ja mogę po prostu, wiesz, odpalić i zanim mi serwer powie, że jest załadowany, to minie 5 lat. Tam każda klatka była ważna, żeby wycelować. I pamiętam takie jedno zdjęcie, które było przy fontannie pod naszym blokiem zrobione z moją kuzynką, która przyjechała z Bydgoszczy. Zapamiętałem to zdjęcie na całe życie. Dlatego, że mój tata ustawił mnie z moją siostrą i tą kuzynką, przymierzył, a było tylko 36 klatek, on chciał jeszcze tam zmieścić komunię mojego kuzyna i imieniny cioci, więc każda klatka była na wagę złota i pstryknął to zdjęcie. Po czym po kilku tygodniach tych wszystkich imprezach odniósł do pana Gontarskiego, naszego fotografa, który nam wywoływał te zdjęcie na ulicy Robotniczej. Przyszedł do stołu, usiadł, przejrzał i zawołał mnie. Pokazał mi to zdjęcie przy fontannie i mówi: ostatni raz cię takiego widzę na zdjęciu. Patrzę na to zdjęcie, moja kuzynka się uśmiecha, moja siostra się uśmiecha, a ja nie wiem, co ja tam robiłem. Nie, jakiś ułamek sekundy, czy coś. Po prostu nie wiem, tak było, tak to. I tak mówi: to zdjęcie zostało zmarnowane i jest do wyrzucenia. To był tylko taki przykład. Innym razem było tak, że jedliśmy obiad, może już to słyszeliście. Przepraszam, że musicie słuchać moich historii z dzieciństwa i z wojska. Jest zawsze żenujące, szczególnie jak się parę razy tego słycha. Ale autentyczna historia z mojego domu, gdzie jemy obiad, tata kończy obiad, wychodzi z kuchni, idzie do pokoju, a moja mama mnie szturcha i mówi do mnie: a ty co taki ponury dzisiaj przy śniadaniu? Znaczy przy obiedzie. I ja mówię: jaki ponury, normalny jestem. Nie uśmiechałeś się. A ja tak, a mama mówi: przez ciebie, że się nie uśmiechałeś, to i tata się nie uśmiechał. Naprawdę, dostałem OPR, że się nie uśmiechałem, bo zawsze jak się uśmiechałem, to i tata się uśmiechał. Taka była kolejność. I tak to funkcjonowało. Dzisiaj wiecie, dzisiaj wszyscy korzystacie z tej tresury, którą miałem w domu. Wczoraj na wiecu poparcia dla Izraela byliśmy z Izą i co? Edek mnie woła. Teraz pastor Marek Ciesiłka odczyta psalm i modlitwę. Proszę, zapraszamy cię. Ja już wchodzę, ubrałem się w czarną kurtkę, białą koszulę, żeby, kurczę, wyglądać jak Bóg przykazał. Wchodzę, biorę mikrofon, a Edek: i jak zwykle uśmiechnięty. I to jest po prostu, wiecie, no tak już mam i tak umrę. I na pogrzebie pewnie trumna będzie zamknięta, ale gdyby była otwarta, to nie. Tak już po prostu będzie, no po prostu. Kiedyś rozwaliłem sobie palca. Na wrotkach wysiadałem z windy na 7 piętrze, a to był taki PRL i te drzwi były, wiecie, takie metalowe, takie z szybką na środku, jakie ciężkie. I się fajtnąłem na tej wrotce, chwyciłem te drzwi i zamknąłem na swoim kciuku ten metal, nie? Krew, spuchnięte, leciałem do domu, mama mi tam ręcznikiem to zawinęła, taka bańka, do autobusu numer 3, jedziemy na Pogodowie, na Niczmana. A ja w tym autobusie opowiadam kawały, do niej mównie, śmieję się z czegoś. Ludzie się patrzą, a moja mama: mój syn jak jest zestresowany, to on tak lubi pożartować. A nie myślą, że jakaś psychiczna sytuacja. Wracamy do ciężarów. Wiecie, na pewnym etapie życia to dla mnie to był koszmar, tak? Bo ja po prostu muszę się zabarykadować w swoim domu, żeby mnie nikt nie widział. Żeby móc zatankować po prostu. By rozluźnić mięśnie. Wyglądać beznadziejnie. Szaro. W piżamie. Wiedzieć, że nikt mnie nie widzi i po prostu i się wyluzować. Teraz jakie ty ciężary masz na swoim życiu? Ludzie często mówią o tym, że nie lubią chodzić do kościoła, bo ludzie maski noszą. A, może no chodzisz pod ciężarem autentyczności za wszelką cenę. Halleluja, o wszystko opowiem, co u mnie i oczekuję, żeby wszyscy opowiedzieli, co u nich. Nie, to jest nietrzymanie granic. A może twoim ciężarem jest to, że próbujesz za wszelką cenę zachować swoją prywatność i masz uniesioną wysoko tarczę w każdym czasie. I nie będziesz paplał. I ludzie myślą, że jesteś jakiś smutny albo zamknięty albo coś. Tak, to mówię o takich rzeczach związanych z naszym wyrazem, jak ludzie nas widzą i postrzegają, ale mogą być inne rzeczy. Ludzie, którzy próbują zwalczyć nałogi w swoim życiu uzależnienia przy pomocy dyscypliny, prawa, zasady, polegają. Piotr mówi, ojcowie nasi nie byli w stanie tego unieść, dlaczego my próbujemy to wrzucać na innych i na siebie samych. Nikt nie będzie zbawiony. Kto uważa, że wypełnienie prawa, zasady lub dopilnowanie dyscypliny nad swoim życiem go zbawi. Wiecie, i to jest trudne, bo to jest wąska ścieżka. My musimy wychowywać nasze dzieci, dyscyplinować, tak? Powinniśmy zachować się w sposób godny, żebyśmy byli w stanie ocaleć jako społeczeństwo, jako wspólnota, jako Kościół. Ale słuchajcie, nie możemy na tych rzeczach polegać, bo wtedy one stają się dla nas nie ciężarem, nie do uniesienia. Ja się nie spóźniam, dlaczego oni się spóźniają do Kościoła? Nie? I oczywiście mogę od czasu do czasu tak pojechać, bo się nie spóźniam. Ale są ciężary nie do uniesienia. Dobrze. W takim razie jak? Jak my mamy żyć? Jeszcze 5:1 z Galacjan. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo. Jarzmo. Ciężar niewoli, tak? Co jest źródłem twojej radości? Mamy tylko jedno źródło naszej radości, to jest On. I nie tyle mamy problem, żeby Go spotkać, jaki problem mamy z tym, żeby porzucić to, w czym pokładamy nadzieję, czyli nasze zasady prawa i odpowiedzialności. I teraz słuchajcie, ja sobie to tak zapisałem, ale to jest taka prawda, którą ja widzę, że my z tym ciężarem próbujemy sobie poradzić właśnie nie tak, jak mówili list do Rzymian, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Ale my próbujemy coś zmienić w swoim życiu. Wiecie, ostatnio zwróciłem uwagę na posty, które mówią o tym na Instagramie ludzie młodzi, którzy mówią, że chcą jakiejś zmiany, szczególnie w tym roku pandemicznym. Wszyscy tęsknili za tym, żeby jakaś wajcha się przełożyła, żeby meble nowe kupić, znaleźć nową pracę, wyjechać gdzieś. Wszyscy byli udręczeni tym, że jest to samo i próbowali coś nowego zrobić. Wiecie, widzę w kościołach chrześcijańskich takie zjawisko, że młodzi ludzie chcą unowocześniać swoje zbory. To jest dobre. Ale powiem, za każdym razem, jeżeli sięgamy tylko po to, co zewnętrzne, żeby sprawić sobie radość w życiu, to kwestia tylko czasu, kiedy się tym rozczarujemy. Nie doświadczamy szczęścia z Bogiem i życia wspólnoty, dlatego że od czasu do czasu ją, wspólnotę, unowocześnimy i zmodernizujemy. Odświeżymy. To oczywiście będzie miło, jak się ściany pomaluje i kwiatki nowe kupi i meble, ale słuchajcie, to nie jest żaden fundament Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże nigdy nie będzie dotyczyło tego, co zewnętrzne. Odświeżonej muzyki. Czy ja nie lubię odświeżonej muzyki? Uwielbiam odświeżoną muzykę. Szczególnie ze względów ewangelizacyjnych, żeby po prostu nie odstraszać ludzi, którzy szukają Boga i żyją w tym świecie i Go rozumieją tak, jak rozumieją, więc Kościół musi być taki jak świat. O, to też jest dobre na na mema do Agaty. Kościół musi być taki jak świat. To wyrwane z kontekstu może być cytowane. Kościół musi być taki jak świat. Ale to, co zewnętrzne, słuchajcie, to nie jest istota, tak? I to może być ciężarem, który nas zabije. Ciężar, który dźwigasz, jest nieznośny nie dlatego, że ktoś zawinił wobec ciebie, że coś się dzieje nie tak w kościele, w domu, w pracy. Nie dlatego, że masz za dużo obowiązków. Nie możesz po prostu zdezerterować z własnego życia. Porzucić obowiązki, porzucić rodzinę. Ciężar, który niesiemy, wynika z tego, że my sami go sobie na siebie wrzuciliśmy. I my po prostu pokładamy ufność w tym, że właściwie się zachowamy, właściwie będziemy postępować. I za każdym razem, kiedy zauważamy, że nie nadążamy za przyjętymi, wyznaczonymi sobie celami, jesteśmy sobą rozczarowani, a kiedy ktoś nam wytknie, że nie podążamy za tym, co sami wyznajemy, jesteśmy potępieni. Ale to nigdy nie jest wina ludzi, wspólnoty, to jest zawsze wina tego, że my na początku założyliśmy taki paradygmat. Że ja mam wartość dlatego, że pewne rzeczy robię dobrze. Leżałem w tym COVID-zie przez miesiąc i napisałem do moich kolegów, do Przemka napisałem, że ostatnia rzecz, która świadczy o tym, że potrafię coś dobrze robić, została mi odebrana. A Przemek mówi, a co to takiego? Nie mam możliwości głosić, a tak lubię i w tym dobry jestem. Ostatni mój przyczółek poczucia wartości został odebrany. A Przemek Kopyto mi odpisał, no to jesteś, jeżeli twoja wartość jest w tym, co ty potrafisz gadać i jak potrafisz gadać, to jesteś bardziej pożałowania godnym człowiekiem. Mówi, twoja jedyna wartość to śmierć Jezusa Chrystusa. Powiem normalnie, to jakby mnie, wiesz, po prostu chorego człowieka tak traktować. Po prostu chorego człowieka tak potraktować. Ja mu tu z sercem, że mi kazania zabrali i czuję się mało wartościowy, bo nie mogę robić tego, co lubię, a on mi jeszcze luta. To jest bardzo leczące. Słuchaj, za chwilę nie będziemy nic robić. I co napiszą nas na naszych nagrobkach? Na ciesiłki zawsze się uśmiechał. Na drugim, a ten, Seba, od czasu jak rzucił wódkę do końca, dopóki umarł, nie wziął kieliszka do ust. Cześć i chwała bohaterom. Co tam napiszą? Nigdy nie opuścił dnia pracy. Zawsze pierwszy przychodził do kościoła. Nigdy nie odmówił, gdy go poproszono o coś. Był wierny swojej żonie aż do śmierci. Biedak. Też dobry tekst na memo. Można tych po prostu rzeczy, można po prostu stosy ułożyć. I problem jest gigantyczny, ponieważ nie masz dostępu do źródła życia, którym jest radość Ducha Świętego w twoim sercu. Bo wszystkie te ciężary i trzymanie się nadziei w tych ciężarach jest tym, co zmaltretuje i zniszczy twoje życie. Halleluja, dobrze mi idzie, słuchajcie. Więc, jak? List do Galacjan 5. 18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Czyli teraz, słuchajcie, żeby dotrzeć do tej radości, musisz wyjść spod ciężarów, nie przez to, że zrzucisz dyscyplinę, przestaniesz chodzić do roboty. Jest taka metoda na rastafarianina, na hipisa, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady po prostu i takie tam metody. Nie, nie, to po prostu jest bezbożność zwykła. Jeżeli wyjdziesz spod tego, spod polegania na prawie i będziesz szukał prowadzenia Ducha Świętego, to wejdziesz w to, co Bóg chce ci dać. Wiecie, i charyzmatycy, to jest ciekawe, bo my charyzmatycy, my lubimy mówić o Duchu Świętym, a w ogóle dzisiaj to według kalendarza gregoriańskiego jest Dzień Zesłania Ducha Świętego. Ale nie liczy się, bo nie według żydowskiego, także... Dobrze, liczy się. Błogosławimy wszystkich naszych braci zielonoświątkowców. Gdzie ja byłem? A, my charyzmatycy, jak słyszymy, że tych, których Duch Boży prowadzi, to od razu myślimy, że to jest w kategoriach radar i gdzie mnie Pan prowadzi. Iść do pracy, nie iść do pracy. Z nią się ożenić, czy się z nią nie ożenić. Zaprzyjaźnić i nie zaprzyjaźnić. Co dzisiaj zjem na śniadanie? Do czego mnie Duch prowadzi? Wiesz, to nie jest najważniejsze, prowadzenie Ducha Świętego, które polega na tym, jakich decyzji dokonać. Powiem tak. Chrzanić decyzję. Co z tego, że podejmiesz dobrą decyzję? Jak będziesz smutny, przygnębiony i pełen ciężarów. Odebrałem prowadzenie Ducha Świętego. Zrezygnowałem z tej pracy, mam nową pracę. Więcej zarabiam. Chwała Panu. Dowalili mi co prawda jeszcze 3 godziny, ale miał prowadzenie. W starej pracy był smutny i w nowej jest smutny. Na co komu takie prowadzenie? Że więcej zarobił. Miałem takie prowadzenie, żeby nie słuchać GPS-a w samochodzie. Bo tam była nieaktualna mapa. Dzięki temu, chwała Panu, dojechałem na czas. Ojejku, no wielkie halo, wielkie mecyje. Dojechał na czas. Bo prowadzenie miał. Wiecie, jeśli Duch nas prowadzi, nie jesteśmy pod prawem. To jest prowadzenie. To jest prowadzenie, że wyzwalamy się z tego jarzma ciężkiego, którego nie potrafimy unieść. To jest prowadzenie. Powiedz mi, czy takie prowadzenie Ducha Świętego masz? O, ja to rozpoznaję, ja mam kontakt z Bogiem, On mówi do mnie, dzisiaj rano mi to powiedział, tamto mi powiedział. Dobra, fajnie, to jest super, możesz być nauczycielem dla innych niecharyzmatyków, módl się o nich przez Duchem Świętym, naucz ich rozpoznawania głosu Bożego, naucz ich, jak być prowadzonym przez Ducha Świętego, ale najpierw pokaż mi, że cię Duch Święty doprowadził do radości w Duchu Świętym. To mi pokaż. To mi pokaż, czy miałeś prowadzenie. Więc to tak czasami, wiecie, jak w życiu ewangelicznych zborów. Pierwsza rzecz, zbór unowocześnić. Wrzucić perkusję, gitary i światła. Nic z tego nie będzie. Drugi, dodać dary Ducha Świętego, prowadzenia. My tu mamy języki, proroctwa, wyganiamy. Wiecie, a ludzie smutni jak byli, tak są. I muszą mieć pastora, który był katowany w domu, żeby ich trochę rozweselić. Powiem wam, wszyscy potrzebujemy uzdrowienia wewnętrznego. Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś nam się dobrał do serc. Powiedziałbym tak, gdybym miał powiedzieć wulgarnie, to bym powiedział, prawo dobiera nam się do dy. Bierze nas po prostu w dyscyplinę. Nabiera się nam do 4 liter. A wiecie, a Duch Święty powinien nam dorwać się do serca. I powinniśmy zobaczyć, dlaczego jesteśmy tacy zakuci, odrętwiali i nie przeżywający radości. Radość Ducha Świętego jest integralną częścią Królestwa Bożego. Jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I przeskakujemy do wersetu 20. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój i cała lista dalej. Owocem Ducha jest miłość i radość. Co to jest owoc? Gdzie się produkuje owoc? W jakiej fabryce? Jacy robotnicy to wypracowują, ten owoc? Jakie linie technologiczne zostały wymyślone, żeby ten owoc wydać? Nie. Owoc rośnie na drzewie, rośnie na krzewie, dlatego, że gałęzie są ze sobą połączone, że soki płyną i że świeci słońce. Patrzysz na krzak porzeczki i nigdy nie widzisz, żeby pot się zlał z tego krzaka. Wychodzę rano, kwitnie jabłonka i słyszę takie: oj, jabłonko, jabłonko, co jest? Poddałam się Bogu. Ale pięknie kwitniesz. Ale poddałam się Bogu. Jabłonki nie płaczą, krzewy winne nie zawodzą, porzeczki się nie pocą. Po prostu rosną w ziemi, wystawione na światło, wiatr nimi buja, jak przychodzi odpowiednia pora, przychodzisz i garściami jesz i sok ci się leje po brodzie. To jest owoc. Owoc Ducha Świętego to jest to, że trwasz w Nim, że dopuściłeś do swojego serducha Jego po prostu prowadzenie, żeby On ci pokazał, żebyś sobie odpuścił, żebyś uwierzył, że On za ciebie umarł, że twoja wartość jest w nim, a nie w tym, że docisnąłeś siebie, męża i dzieci docisnąłeś i docisnęliśmy i docisnęliwszy. Owoc, coś najbardziej naturalnego. Owoc. Dobrze, to słuchajcie, teraz połóżmy się wszyscy na ziemi, na wznak. Kto ma ochotę? Aha, jedna osoba. Dobrze, muszę głosić, dwie. Muszę głosić dalej. Właśnie o to chodzi. O to chodzi. Słuchajcie, wczoraj idę spać, miałem tam jakieś takie niefajne myśli, kładę się i mówię, Panie, idę spać, bo Ty nie idziesz spać. I bezpieczny jestem w Tobie. I oddaję Ci wszystko, co zrobiłem, czego nie zrobiłem i mam to w nosie, bo nawet jak się rano nie obudzę, to jestem z Tobą i naprawdę odpuszczam sobie. I modliłem się tam 3 minuty. Ręka mnie bolała. Wczoraj mi na marszu tym poparcia wzięli, żebym flagę taką wielką trzymał, 3-metrową. I się po prostu w ogóle nie wiedziałem, co ja robię. Się zgodziłem. Wiecie, po 20 minutach zszedłem i nie mogłem ręki opuścić. Cały dzień mam tutaj bark spięty. W nocy nie mogłem się na tej stronie położyć. Ale pomodliłem się i po prostu spałem całą noc. Obudziłem się rano i mówię, no niemożliwe. Owoc. Owoc to nie jest to, że się spiąłeś, napiąłeś i że ci żyłka pękła, spociłeś się, zajęczałeś i wszyscy zobaczyli twoją sprawiedliwość. Nikt nie zobaczył twojej sprawiedliwości. Wszyscy zobaczyli twoją świętą udrękę. A sprawiedliwości nikt nie zobaczył. Bo my tutaj, my chrześcijanie służymy Bogu! I wszyscy uciekli. Nikt nie ucieka, jak są soczyste owoce. Owoce przyciągają oczy, są miłe do jedzenia. Wiem, bo jeżdżę na bazar, przynajmniej raz w tygodniu do solejówka z moją żoną. I chodzi, że tam jest po prostu kolorowo i wywalone te skrzynie wszystkich owoców. I moja żona, tak jak biblijna Ewa, ulega temu. I ja te siaty od straganu do samochodu. Zajdź do samochodu i wróć do mnie. I ona tymi oczami po tych. Jeszcze tego nie było. Owoc. I teraz, dobrze, owoc. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo to jest lista cała. My mamy te owoce Ducha Świętego opracowane. Pierwsza jest miłość. Wiecie, my dosyć łatwo zauważamy momenty, kiedy my nie kochamy. Od razu widzimy, że mamy jakąś zadrę, albo że ktoś nas nie kocha, że ma zadrę do nas. My jesteśmy czuli na punkcie miłości. Ale na druga sprawa na tej liście, drugi owoc na tej liście, to nie jest wstrzemięźliwość, łagodność, wierność, ale druga rzecz, która jest owocem Ducha Świętego na tej liście, to jest radość. 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 Owoc, który przychodzi z wnętrza. Ze społeczności z Bogiem. Nie przychodzi z tego, że pastor wyszedł i mówi: Halleluja, śpiewajmy, no co z wami? Chrześcijanie, uśmiechnijcie się do mnie. Zjedźmy ręce, zaklaskajmy, zatańczmy. To nie jest owoc. Owoc jest to, że spotkałeś Boga i On dał ci ulgę. I masz wywalone na wszystkie swoje oczekiwania względem siebie. Nie musisz się bronić przed nikim. Przed samym sobą się nie musisz bronić, bo jesteś w porządku. I nawet jakbyś miał już centa nie zarobić w życiu, to nie zmniejsza twojej wartości przed Bogiem. Oj, nie wierzycie mi. Oj, nie wierzycie mi. Będziecie cierpieli. Nie ma innego wyjścia. Albo radość Ducha Świętego, albo ciężar. Nie ma nic pośrodku. Nie ma. No po prostu nie ma. Albo On jest naszym Zbawicielem, albo nie jest. Nie ma. Pastorze, ale powinniśmy... Wiesz, pastorze, wiesz co? To tak fajnie wygląda na początku. Taka nadzieja zrobienia dobrze i poprawnie i godnie i po chrześcijańsku. To na początku naprawdę fajnie zawsze wygląda. Ale później się okazuje, czy to jest owoc Ducha Świętego, czy to jest totalna lipa, która sprowadza smutek na kościoły, małżeństwa i najgorzej, bo sprowadza to na dzieci. Ty jesteś chrześcijaninem, a twoje dzieci po prostu chcą w kosmos polecieć. Dlaczego? Bo to, co masz w domu, to nie jest owoc, tylko to jest twoje zaparcie się, żeby było dobrze po chrześcijańsku. Nie ma w tym luzu. Nie można tym się najeść, nie można tego spróbować. Dobra. Na koniec parę wersetów o radości. Taki rabin hasycki z Wrocławia powiedział, że Bogu należy służyć z radością. I dla jego naśladowców, tej właśnie grupy hasyckiej, to jest najważniejsze przykazanie. Jak zobaczycie w Izraelu hasydów w czapkach, kapeluszach, którzy fikają fikołki na plaży w Tel Awiwie, grają na saksofonach i przeboje Beatlesów grają, to są właśnie uczniowie tego nie przekręcę jego imię. Z Wrocławia. Tego właśnie jednego hasyda. On powiedział, Bogu należy służyć z radością. To jest pierwsze przykazanie. I wiesz, i my tego w chrześcijaństwie nie mamy. Bo my mamy jak? My mamy tak, że jak przychodzisz do kościoła i dziecko krzyczy, mówię o kościele nie tutaj, bo tu pozwalamy wrzeszczeć i trzeba z tym skończyć, ale mówię tam, gdzie ja się wychowałem, to zawsze było jesteś w domu Bożym. Tu jest Kościół. Jak się zachowujesz? A jak pojechałem do Izraela pod ścianę płaczu? Najświętsze miejsce dla Żydów. Tam gadają, tańczą w kółku, jakieś przyjęcie się odbywa. Ja byłem zaskoczony. Ja mówię, to jest jakiś taki... Myślałem, że wszyscy będą nabożnie podchodzić w kipach do tej ściany, dotykać jej. I odchodzić w ciszy. A tam po prostu, wiesz, stoją goście, siedzi na krześle jakiś gostek ze stolik, odwinął się na dwie tylne nogi krzesła, zaraz spadnie, przyciągnął se stolik też na dwie nogi i tak się buje jak na kołysce i recytuje sobie. Tam kółeczko, tańczą faceci, śmieją się radośnie. Patrzę w internecie, pod ścianą płaczu stoi facet przebrany za Batmana w kipie. Myślisz, że ktoś podszedł i mu zwraca uwagę? Stał tam i się modlił. Trzymał rękę na tej ścianie i chciał moc, żeby pomóc ludzkości po prostu. Nikt go stamtąd nie wygonił. Jak to jest dalekie od naszych po prostu nadobnych, poważnych, dostojnych podejść do służenia Bogu. Wiecie, ja się nacierpiałem za moją radość w kościele i w różnych miejscach i naprawdę 200 ponad razy o radości, raz o domu żałoby. I tą proporcję chcę zachować. Jeżeli Tora mówi o świętach, które są wyznaczone, są świętami Pana, które mają być przestrzegane, to za każdym razem mówi, że to mają być święta radości. Jest jedno pokuty, ale po prostu tam jest powiedziane. Na przykład w Księdze Liczb 10:10. W dni waszej radości i wasze uroczyste święta. W dniu nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały wam o Bogu waszym, jam jest Pan Bóg wasz. Liczb 29:1. W siódmym miesiącu pierwszego dnia miesiąca będziecie mieli uroczyste ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to dla was dzień radości przy dźwiękach rogu. I to tylko dwa takie fragmenty. W psalmie 102 wiersz. Służcie Panu z radością. Czyli to oczekiwanie radości w kościele to nie jest kwestia, bo przyjdą do nas ludzie i zobaczą, że jesteśmy ponurakami i się nie nawrócą. Nie! To jest sprawa fundamentalna i doktrynalna. Tylko ważne, żeby to się stało jako owoc ducha przez nasze serca. A nie poprzez kreowanie radosnego performansu. Tu jest tylko jedna różnica. Ale jest nakaz. Służcie Panu z radością. Psalmy obfitują. Psalm 4, 8 werset. Wlałeś w serce me radość. Większą niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. My kupiliśmy na Boże Narodzenie pierwszy nasz telewizor. W moim życiu. W wieku 52 lat kupiłem pierwszy telewizor do domu. I siedziałem taki w święta i tak mnie te LEDy tak... Mnie chyba za duży kupiłem. Ale fajnie jest. Po prostu, wiesz, nie ma żadnej materialnej rzeczy, żadnego rozwiązanego problemu, który miałby prawo dać ci większą radość niż Pan i radość z Jego zbawienia. Psalm 16:1. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Obfitość radości w obliczu Twoim. Spotykasz się z Panem, jest to Boże, mówi, szukajcie Pana, szukajcie Jego mocy, szukajcie Jego oblicza. Co czujesz, jak szukasz Jego oblicza? Co szukasz na tym obliczu Bożym? Mądrości, sądu, sprawiedliwości? Dawid mówi, obfitość radości na Twoim obliczu zobaczę, kiedy Cię spotkam. Jak spotykasz prawdziwego Boga, to spotykasz radosnego Boga. A jak spotykasz smutnego, to do diabła z nim. Bo to nie ten, którego należało spotkać. Amen. 21:7 psalm. Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, udzielasz mu radości przed obliczem swoim. Rozumiesz, Dawid po prostu jest jednoznaczny. On mówi, że każde przyjście do Boga jest wyjściem później z radością, którą się od Boga wzięło. A inaczej to jakieś dziwne spotkanie było. Psalm 27:6. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciół, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Tam wcześniej czytaliśmy o tym święcie, o składanych ofiarach rzeźnych w radości. Tu jest to samo powiedziane. Będę składał ofiary przy okrzykach radości. Wiesz, jakaś dzicz. A sobie wyobraź, że zbieramy kolektę. I teraz koszyk jedzie i ludzie dostają po prostu cyngla. I wrzucają. Bam! Robię wspaniałą rzecz. Pan jest moim zapatrzycielem. Bam! Składają ofiary przy okrzykach radości. Oczywiście, słuchajcie, żebyście dobrze zrozumieli. Nie będziemy tu takich rzeczy robić. I nakazywać. Bo to jest właśnie, to by była sekta wtedy. Przychodzi człowiek, śpiewają pieśni, dochodzi do kolekty, a wszyscy i kasę wrzucają. No tylko wideo nakręcić. Ale tu jest to napisane. Będę składał ofiary przy okrzykach radości. To jest Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki, trzeba powiedzieć. To jest Słowo Boże. Będę składał ofiary przy okrzykach radości. Na co komu smutny pastor? Na co komu smutny kościół? Na co komu chrześcijanin, który składa ofiary bez radości? Ja już nic nie mam w życiu. Ale to, co mam, oddaję Ci, Panie, na służbę. O, Jezus. To jest dopiero rozminięcie się z wolą Bożą. 30:12. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny. Przepasałeś mnie radością. Przepasać w Biblii, żebyście rozumieli, to jest ubrać się. To jest taki skrót. My dzisiaj wkładamy przez głowę wszystkie ciuchy. Tu jest otwór. Zakłada się ubrania. Kiedyś ubrania były szatami, się człowiek tym przepasywał. Obwijał się tym. Masz zły dzień, co robisz? Gdzie idziesz? Na zakupy idziesz. Oglądasz kiecki, spodnie, garsonki, bluzki, topy i tam te wszystkie inne nazwy. I po prostu idziesz. I wychodzisz i jest tak trochę ulgi. Wychodzisz i masz trochę ulgi. A tu jest powiedziane, Panie, ubrałeś mnie, zdjąłeś moje stare ciuchy, mój wór pokutny, mój smutek, zdjąłeś ze mnie i ubrałeś mnie w radość. To jest mój ubiór. To jest owoc Ducha Świętego. Psalm 32:7. Zawołajcie Zbyszka Dębskiego. 32:7. Ty jesteś ochroną moją, strzeżysz mi w ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia mego. Radość, słuchajcie, w naszym życiu powinna być jak mur obronny. Bóg otacza nas radością jak murem, tutaj Dawid mówi. On buduje radość wokół nas, o którą się rozbiją nasi wrogowie. Był taki konflikt w kościele, zostałem poproszony, żeby go rozwiązać. Musiałem pojechać do tego miasta, było spotkanie dla członków, członkowie chcieli pozbyć się pastora. Poproszono mnie, żebym rozsądził ten spór. Niedziela wieczór, sami członkowie zboru siedzą, nie ma nikogo z zewnątrz. Pastor przedstawia swoją sprawę. Przeciwnicy jego myślą, że też będą równo potraktowani. I pewnie by tak było, ale ja tak poczułem, żeby wyjść. I słuchajcie, i powiedziałem, bo słuchajcie, ten konflikt już jest rozwiązany. To jest koniec. Ten pastor założył ten kościół, odpowiada od niego od początku do końca. Jak chcecie mieć jakiś inny kościół i inaczej widzicie rzeczy, to idźcie stąd. I się zacząłem śmiać. Jeden z tych przeciwników wstał i powiedział: no to ładny kabaret! I wyszedł. Ten pastor, który mi poprosił, żebym rozsądził rzeczy, fioletowy się zrobił, siedział. Po prostu myślę, teraz to będzie, teraz to wszyscy wyjdą. Nie, nie, wszyscy wyszli. Wyszło dwóch, trzech wodzirejów smutnej religii. Powie, dobrze, to pomodlmy się. Wszyscy wstali, pomodliliśmy się i cały zbór zaczął do mnie podchodzić. I mówi: Marek, przecież to trzeba było już dawno załatwić. Przecież to była prosta sprawa. No jak oni chcieli inaczej, no to przecież jest wolność, niech mają inaczej. Tylko wiecie, ciekawe w tym wszystkim było to, że jak ja bym się wziął za tą sprawę po prostu na zasadzie to, co nie jest moim darem, czyli po prostu, wiecie, no szukajmy teraz Pana wspólnie, zobaczmy, co Bóg chce nam pokazać, to ja bym tą sprawę gotował jeszcze przez parę miesięcy. A tu po prostu jeden wybuch śmiechu, wyszydzenie i poniżenie problemu i jedziemy do przodu. I słuchajcie, dzisiaj zbór trwa i rozwija się, a ludzie, którzy chcieli założyć swój własny zbór według swojej własnej smutnej religii, dzisiaj ich nigdzie nie ma. Bóg chce nas otoczyć radością jak murem i uratować nas. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Radość jest objawem prawości. Tylko prawy człowiek, sprawiedliwy, niewinny potrafi się cieszyć. Psalm 51:14. Przywróć mi radość z wybawienia mego i wesprzyj mnie duchem ochotnym. Wiecie, czasami radość odchodzi. Dawid mówi: przywróć mi radość mojego zbawienia, bo jeżeli zbawienie, to i radość. A jak nie ma radości, to coś zostało zaburzone. Izajasza 12:3. Będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Halleluja. Powstańmy. Była doktryna o radości. Kochani, po prostu zobacz, o co chodzi w twoim życiu. Prawdopodobnie chodzi o ciężar nieznośny. O nadzieję złożoną nie tam, gdzie trzeba. Krzyczę już od godziny. A ty myślisz. Jak w tej piosence. Kocham cię, a ty śpisz. Od godziny głoszę, a ty dalej myślisz. Myśl skutecznie. Mojżesz powiedział: nie mogę nieść tego ciężaru, tego ludu, on jest za ciężki. Potrzeba mądrości, potrzeba doświadczenia, potrzeba rozwagi. Dobrze, myśl, ale słuchaj, niech twoje myśli biegną w tą stronę, aż staniesz w miejscu radości. Bo Duch Święty jest duchem radości i owoc Ducha Świętego, drugi na liście, to jest radość. I to się niech się wydarzy w zdrowy sposób. Nie budujemy sekty śmieszków. Budujemy synów i córki królestwa, którym w sercu eksplodują fontanny, ponieważ sięgnęli tam, gdzie trzeba. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. Dziękuję Ci, że jesteś tutaj obecny. I dziękuję Ci, że Ty masz moc nas zbawić i uratować. Panie, dziękuję Ci, że nikomu nie jest potrzebna, a najbardziej nam smutna religia. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś duchem, który daje radość. Panie, uwielbiamy Cię i oddajemy Ci chwałę. Jesteś dobry i obecny wśród nas. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Amen.